Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś w studio gościmy pana Leszka Żebrowskiego, historyka i publicystę, który przybył tutaj do Chicago, jako że przed nami cykl wykładów pana Leszka. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jestem tu gościem już po raz kolejny, a w kraju, w telewizji Trwam, w Radio Maryja też bywam, także myślę, że słuchacze identyfikują mnie.
Tak, oczywiście, no w radiu tylko po głosie, bo w telewizji obraz, ale oczywiście jeśli Państwo przybędą na te spotkania, od razu zauważą, o kogo chodzi, kto to jest. Panie Leszku, może kilka słów na temat tej nowej rzeczywistości, którą mamy w Polsce, bo nie ulega wątpliwości, że te zmiany już widać nawet gołym okiem, a to swoje twierdzenie opieram chociażby na uczestnikach, czy w ogóle uroczystościach pogrzebów, wcześniej u Paszki, teraz ostatnio Inki i Zagończyka, pogrzebu, który miał miejsce w Gdańsku.
Tak, to jest niewątpliwie nowa polityka historyczna i to tak potrzebna, że można tylko ubolewać nad tym, że nie stało się to wcześniej. Ale z drugiej strony to narastało oddolnie. To jest tak, że ludzie są do tego w jakiś sposób przygotowani. Czyli nie stało się nic nagle i nikt nie wie dlaczego, o co chodzi. Pogrzeb majora Upaszki był symboliczny, dlatego że to było podsumowanie pewnej epoki i pytanie, dlaczego wcześniej nie był poszukiwany. Dlaczego o tych ludziach nie mówiło się dobrze, tylko źle? Kto mówił źle? Dlaczego ta prawda była ukrywana? A jeszcze jest taka sytuacja, że w Polsce następuje zmiana świadomości. Ona nie jest widoczna gołym okiem, bo to jest gdzieś schowane, ale jeżdżę bardzo dużo po szkołach. Do niedawna to były licea, technika, czyli młodzież dorosła, 17-19-letnia, czyli maturalna. Ale teraz to są także już gimnazja, czyli młodzież 12-15-letnia. I widać po tych ludziach, oczywiście nie po wszystkich, to bo nigdy to nie jest tak, że będą wszyscy czy absolutna większość, ale widać po tych ludziach, tych młodych ludziach, że oni czegoś poszukują. Oni czegoś oczekują od tego, co jest na zewnątrz. Niewątpliwie szukają jakichś fundamentów ideowych, jakiegoś mocnego punktu podparcia, z czym się mogą identyfikować. I wybrali sami, bo to nie jest przecież narzucone czy przez szkołę, czy przez dom, czy przez media publiczne, wybrali sami tą epokę ludzi, którzy walczyli o wolność, o godność, często bez szans, nie mieli szans wyjścia z tego z życiem, ale pokazali, że wolność jest rzeczą bezcenną. I ta epoka po 1944 roku, epoka powstania antykomunistycznego, jest dla tych młodych ludzi punktem odniesienia. Dlaczego? Bo oni tam widzą świat wartości. I to wartości takich, można powiedzieć, prostych. Tak, nie, za albo przeciw. Jak ich pytam, dlaczego na przykład nie wybierają Solidarności, 80, 81 rok, później 89, przecież bardzo istotne zmiany, sporo się zmieniło. Nie można zaprzeczyć, że to jest skutek założenia, później działania Solidarności. A oni mówią od razu, bezpośrednio, no ale jak my patrzymy na to, co się dzieje, jak my widzimy Lecha Wałęsę, jak my widzimy Bogdana Borusewicza, jak my widzimy Henrykę Krzywonos, jak oni się kłócą, jaka to jest obłuda, ile tam jest złości i zła w tych ludziach, to my nie chcemy z tej epoki korzystać, żeby nie być takimi samymi. I to buduje, dlatego że ci ludzie zbudowani na świecie wartości, do tego jest jeszcze jedna rzecz. Ta młodzież garnie się do kościoła i to z rodzin bardzo często dalekich od kościoła. Oni chodzą i przeżywają to szczerze i demonstrują to na co dzień. Z domu tego nie wynoszą, bo dom im tego nie dał. Ja nie mówię o tych, gdzie są tradycyjne rodziny, jest pełna ciągłość, bo tych jest mało. Ale bardzo dużo właśnie tych młodych ludzi, którzy w rodzinie takiej tradycji nie mieli. Ale to szukanie w naturalny sposób ich skłania do szukania moralności i prywatnej, i publicznej.
Panie Leszku, czy można pokusić się o takie stwierdzenie, że człowiek młody, szczególnie młody, jakby robi na przekór temu, co dzieje się wokół? Bo wiemy, że w czasach komuny nasze młode pokolenie buntowało się przeciwko władzy, przeciwko PRL-owi. Dzisiaj no, widzą właśnie, jak pan mówi, tę obłudę, walkę z Kościołem, a jednak idą w tę stronę, dlatego że na pierwszym miejscu stawiają Boga, stawiają honor, ojczyznę.
Wszystkie tradycyjne wartości, które miały odejść, które były niszczone, w taki sposób samorzutny w tych ludziach się odradzają. Gdyby to było narzucone, gdyby na przykład w szkole były specjalne zajęcia i jakieś narzucanie tym ludziom, to byłoby instynktownie odrzucane, bo to byłby bunt. ale jeśli to samo rośnie w środowiskach i oni zakładają na przykład grupy rekonstrukcyjne, dla nich hasło Bóg, honor, ojczyzna nie jest pustym hasłem, to jest coś dla nich bardzo wartościowego, dopasowują w jakiś sposób swoje życie, może nie w całości, ale w jakiejś części, właśnie pod ten świat wartości, to pamiętajmy, że przez kilkadziesiąt następnych lat oni będą w życiu publicznym dominować. Nie ci ich wychowawcy, którzy to wszystko odrzucali, nie ich poprzednicy, tylko musi nastąpić wymiana pokoleniowa. I to jest kwestia 10-15 lat najbliższych, kiedy oni wejdą w dorosłe życie już w pełni przygotowani po jakichś studiach, ale dużo z tego, co robią teraz, w nich zostanie. To zostanie na zawsze. I to będzie kręgosłup narodu.
Chociażby na przykładzie Warszawy widzimy, że jakoś z oporem idzie upamiętnienie katastrofy smoleńskiej, odsłonięcie czy w ogóle wykonanie pomnika, jeżeli już taki powstał, więc walczy się z tym, próbuje się usunąć. Obserwujemy również, że w wielu miejscach są odsłaniane tablice, pomniki właśnie poświęcone żołnierzom niezłomnym. I właśnie, jaką wartość mają te znaki, te tablice, te pomniki dla współczesnego pokolenia?
To są znaki zewnętrzne naszej świadomości, bo gdybyśmy tego nie potrzebowali, gdyby to dla nas nie było istotne, to tak naprawdę nikt by o to nie walczył. Te tablice, te nazwy ulic, te nazwy rond nie powstały same. Nikt nie przyszedł w nocy, nie zmienił, tylko dlatego, że miał jakiś widzimisię. Oto jest wszędzie walka. I to bardzo zacięta z samorządami. Samorządy w olbrzymiej większości są przeciwko, ale oddolne inicjatywy ludzi, właśnie młodzieżowych środowisk, patriotycznych środowisk, kibiców, ludzi, którzy się organizują, bo dzisiaj jest głównym narzędziem pracy i walki o cokolwiek, o ten świat wartości, jest internet. On sam w sobie może być zły lub może być dobry, to jest tylko i wyłącznie narzędzie. Ale jak się ogląda te środowiska od tamtej strony internetowej, to mamy różnego rodzaju inicjatywy patriotyczne i każda mała miejscowość, średnia miejscowość ma takie środowisko i oni mają Narodowa Dębica, Narodowe Jasło, Narodowe Krosno czy coś takiego. Dlaczego? Naród jest wartością sam w sobie dla nich. Identyfikują się z narodem, nie ze społeczeństwem. To jest coś bardziej organicznego, żywotnego. I w tych miasteczkach, w tych małych miejscowościach, poza nimi nie ma kompletnie nic. To są środowiska, które nadają ton różnego rodzaju obchodom, uroczystościom, jakie tam są, oni w naturalny sposób muszą być przez samorządy akceptowani, bo nie ma nikogo innego. W takim z jednym z miast rozmawiałem z prezydentem, to jest miasto tam 20 parę tysięcy czy coś takiego. On mówi tak, proszę pana, to może nie są ludzie, których ja rozumiem do końca, ale oni coś robią. Mówi, tu nie ma innych. Jak ja im powiedziałem, że mogą zrobić marsz Powstania Warszawskiego czy coś takiego, oni do tego podeszli z entuzjazmem. I oni zorganizowali 2000 ludzi. Mówi, w Warszawie to sobie można milion zgromadzić, to jest wydarzenie. Ale w moim mieście 2000 to jest potęga. Tu nigdy nic takiego nie było. I ci młodzi ludzie, te garstki, kilkunastu czy kilkudziesięciu później, organizują wokół siebie ludzi z mniejszych miejscowości. Wciągają w orbitę swoich wpływów. Czyli organicznie rośnie jakaś nowa jakość od dołu, nienarzucana. A to, co organiczne, jest trwałe.
Panie Leszku, przed nami cykl wykładów, tak można powiedzieć, chociaż to będą tylko 3 wykłady. Mówię tylko dlatego, że tyle jest tych tematów, które warto by poruszyć, no ale nie sposób wszystkiego w tak krótkim czasie powiedzieć. To podobnie jak z rekolekcjami, jak się urządza. Wiele tematów jest do poruszenia, jeden się wybiera. I tak w piątek 9 września w Copernicus Center będzie wykład na temat stosunków polsko-żydowskich. Myślę, że raz po raz, no to zresztą zauważamy, słyszymy takie twierdzenia, że Polacy to są antysemici, a w gruncie rzeczy, jak chociażby w maju na poświęceniu świątyni wotum wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II w Toruniu wystąpiła pani atasze kulturalna ambasady Izraela w Polsce i powiedziała o tym, że stosunki polsko-żydowskie są bardzo dobre i że w ogóle o antysemityzmie nie może być mowy, jak chodzi o naszą ojczyznę. Aczkolwiek no, wielu środowiskom i wydaje się mediom zależy na tym, żeby ten temat podsycać.
To są tematy trudne, ale jednocześnie łatwe, o ile się pozna historię bardzo głęboko i potrafi się rozmawiać o tych sprawach, dlatego że tu nie może być emocji, nie może być zacietrzewienia. Polska w tej chwili, na dzień dzisiejszy, jest w Europie chyba najbardziej przyjaznym krajem dla społeczności żydowskiej. Tu nie ma jakichś ataków na ulicy, nie ma obelżywych haseł. To się zdarza gdzieś tam na peryferiach, tylko ile z tego jest prawdziwych, a ile jest inspirowanych z zewnątrz. Natomiast Polska ma sprawy niezałatwione z przeszłości. I stąd te oskarżenia ze środowisk, które w Polsce nie były, nie mieszkały w tym czasie, na przykład amerykańscy Żydzi, którzy sprowadzają Holokaust w tej chwili do Polaków, że właściwie inni nie istnieją, zamiast Niemców wprowadza się nazistów nieokreślonych. Przez to, że się odbiera im narodowość, to w wielu miejscach świata, ale przede wszystkim w USA, naziści zaczynają być identyfikowani z Polakami, bo skoro polskie obozy koncentracyjne, skoro dzieje się to w Polsce, skoro byli tam Polacy, byli jacyś naziści, którzy są nieokreśleni, pojawili się, zniknęli, to Polacy są wszystkiemu winni. I to wymaga bardzo dużej wrażliwości, cierpliwości, żeby to tłumaczyć. Jeśli druga strona nawet jest agresywna i nie ma racji, nie wolno reagować tak samo. Nie krzykiem, nie tupaniem, tylko argumentami. Pokazywać długo, cierpliwie, aż do skutku. I to jest do osiągnięcia, bo po drugiej stronie jest bardzo wielu normalnych ludzi, którzy też tego potrzebują, tylko są zakrzyczani.
W sobotę 10 września kolejna miesięcznica tragedii smoleńskiej i po mszy świętej w parafii świętego Ferdynanda o godzinie 7 wieczorem będzie wykład na temat powstania warszawskiego. I myślę, że tutaj też w naszej świadomości są różne opinie, a to dlatego, że słyszy się w mediach, że to nie miało sensu, że to był bezsensowny przelew krwi, a w gruncie rzeczy no, gdyby nie powstanie warszawskie, to chyba i nie byłoby Solidarności i nie byłoby tej wolności po roku 89 i nie byłoby tego, co dzisiaj się dzieje, a więc odkłamywanie historii, pogrzeby takie jak majora Łupaszki, Zagończyka czy Inki.
To już jest część naszej tożsamości i tego nie możemy zmienić. Historia jest jednorazowa. My nie możemy przeprowadzić doświadczenia, jakby było inaczej, gdybyśmy inaczej postępowali. Nie możemy się cofnąć. To nie jest doświadczenie fizyczne, że możemy wielokrotnie powtarzać próby, otrzymywać inne wyniki. W związku z tym należy przyjąć rzeczywistość, która miała miejsce, czyli historię, to co się już wydarzyło, tak jaką była. Ja nie będę mówił o przebiegu powstania, czyli analizie dzień po dniu jakichś wydarzeń konkretnych, bo to nie jest do słuchania, to jest dla ludzi wybitnie się tym interesujących szczegółami. Ale pewne opinie i pewne kontrowersje, jakie wokół tego są, trzeba pokazywać i przede wszystkim trzeba bronić powstańców i bronić powstania jako takiego. I tam będę mówił dlaczego, bo to, że ono jest nieudane, to, że jest przegrane, że było tyle ofiar, nie wolno i to jest bardzo niemoralne oskarżanie powstańców jako takich, czy dowódców powstania. Te ofiary padły z rąk niemieckich. To nie powstańcy mordowali ludność cywilną. Każda osoba, jeśli chodzi o nasz indywidualny los, która jest gdzieś napadnięta, ulega przemocy, ma prawo się bronić wszelkimi możliwymi sposobami. My możemy później mówić, wiesz, jakbyś się nie bronił, to może być tylko jedną rękę złamali, a tak to będziesz inwalidą do końca życia, prawda? Czyli jesteś sam sobie winny. Czyli przestępca w tym momencie staje gdzieś na zewnątrz i chichocze z tego. Ja w tym nie brałem udziału. I tak się chce zrobić z powstaniem, że to powstańcy są winni zagłady Warszawy, powstańcy są winni śmierci 200 tysięcy ludzi, ale ja zawsze na takich spotkaniach powtarzam, ile ofiar było przed powstaniem, jak nie było powstania. 400 tysięcy warszawiaków, albo więcej, albo 600 tysięcy, nawet tego dokładnie nie wiemy. Albo zostało zamordowanych w Warszawie, albo wywiezionych z Warszawy i zamordowanych, tak jak społeczność żydowska, która nie zginęła w Warszawie, tylko była wywieziona, to byli warszawiacy i to byli polscy obywatele. I to też są ofiary II wojny. Czyli bez powstania ofiar było 2-3 razy więcej wcześniej. Czyli mieliśmy do czynienia z przestępcami, mieliśmy do czynienia z ludobójcami i ich trzeba o to oskarżać, a nie tych, którzy usiłowali się bronić. A teraz czy to było dobre inicjatywa obrony, czy lepsza byłaby inicjatywa nic nie robić, no to są rozważania, gdzie nie sprawdzimy tej postawy. My mamy jednak coś w sobie jako osoby ludzkie, że o wolność, o godność jednak walczymy. Kosztem jakichś poświęceń.
I w niedzielę 11 września u ojców Cystersów w Willow Springs msza święta, po niej odsłonięcie tablicy pułkownika Antoniego Szackiego, ale również wykład Żołnierze Wyklęci Podziemie Narodowe. Może i tutaj jeszcze słów kilka na temat tego bardzo ciekawego tematu.
Tak, po 1944 roku miały miejsce na ziemiach polskich wydarzenia, które nie miały swojej normalnej nazwy i nie było historii tych wydarzeń. To było ostatnie wielkie polskie powstanie narodowe, powstanie antykomunistyczne. Władza komunistyczna nazywała ich bandytami. To były bandy reakcyjnego podziemia. Używano plugawych określeń, przypisywano im rzeczy, których oni nie popełnili. I to trwało przez kilkadziesiąt lat. To narosło. W bardzo wielu polskich domach do dzisiaj są książki z poprzedniej epoki, no bo ładnie wydane, twarde okładki, żal wyrzucić, ale treść jest nieadekwatna do tego, jak było naprawdę. Ludzie tego nie rozumieją, ludzie tego nie wiedzą. I to było najdłuższe polskie powstanie. Powstanie styczniowe, które jest takim punktem odniesienia, trwało niespełna 2,5 roku, a ostatni powstaniec antykomunistyczny zginął dopiero w październiku 1963 roku, 18,5 roku po rozpoczęciu. To było powstanie przegrane, dlatego że nie było możliwości wygrania. Tylko ludzie, którzy do tego powstania przystąpili na początku, nie zdawali sobie sprawy, jaki jest stan sprawy polskiej, że alianci zachodni, którzy byli zobowiązani do wykonania pewnych gwarancji, które Polsce dawali wcześniej, całkowicie nas opuszczą, całkowicie nas zdradzą. Ludzie, którzy pozostali w konspiracji po okupacji niemieckiej, znaleźli się w pułapce. Ci, którzy wychodzili i przyjmowali te warunki amnestii, które komuniści narzucali, byli w pułapce przez to, że później byli aresztowani, byli torturowani, musieli wydawać, gdzie byli, kto im pomagał. Nawet podczas wojny to często były odniesienia, co robiłeś kilka lat wcześniej, prawda? U kogo miałeś kwatery, kto przynosił broń, kto przynosił gazetki. Komuniści chcieli wiedzieć wszystko i represje były rozszerzające się. Także oni z podziemia wyjść nie mogli, ale jednocześnie to było powstanie, gdzie oni z godnością to przeszli. Tracąc życie, zachowali honor i do końca zachowali wolność.
Panie Reszku, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. No nie sposób wszystkiego wypowiedzieć w tak krótkim czasie. No a Państwa zapraszamy na te spotkania w piątek, 9 września, w sobotę i w niedzielę. I będzie można więcej usłyszeć, więcej się dowiedzieć, poszerzyć swoje horyzonty myślowe, a przede wszystkim jakoś utwierdzić się i mieć argumenty może w rozmowach z tymi, którzy jeszcze próbują bronić tego zbrodniczego systemu, jakim był komunizm i może też nie do końca świadomi są tego, czym były Niemcy w czasie II wojny światowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, gościliśmy w studio pana Leszka Żabrowskiego, historyka i publicystę, badacza polskiego podziemia niepodległościowego oraz historii komunizmu w Polsce.